Dzień dobry Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest pan generał brygady Leszek Elas, były szef Straży Granicznej. Dzień dobry panie generale.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie generale, minister Kamiński zapowiada, że będzie wnioskował o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Czy uważa pan, że bez tego stanu nie da się upilnować granicy?
Sytuacja jest dwoista, bo gdyby był zapytany, czy trzeba było wprowadzać stan wyjątkowy, to powiedziałbym nie, ponieważ służby nie realizują niczego, czego nie mogłyby realizować w normalnym trybie. Dla Straży Granicznej taka sytuacja to jest, jak się mówi, business as usual. Oczywiście wymagałaby wsparcia, które by otrzymała i nic by się wielkiego nie działo. Natomiast w tej chwili to muszę przyznać, że minister nie ma innego wyjścia, jak wnioskować o taki stan.
Dlatego, że
skoro po pierwsze sytuacja jest gorsza, a po drugie, gdyby w tej chwili nie zawnioskował, to tylko by potwierdził, że wprowadzenie tego stanu było bezzasadne i nie było potrzebne.
Czemu sytuacja jest gorsza?
Myślę, że nastąpiła spora eskalacja oddziaływania, o ile wtedy mieliśmy jeden ustaw bodaj, tak górny, gdzie mieliśmy grupę osób próbujących przekroczyć granicę i właściwie na tym się skupialiśmy. Zostało to załatwione, czy nie zostało załatwione, tak jak to widzieliśmy, no to w tej chwili z danych, co do których akurat nie ma w tym wypadku podstaw, żeby wątpić, no to takich miejsc, gdzie jest przekraczana granica, jest o wiele więcej. Wówczas nie było informacji o tym, że są osoby, że udało im się przekroczyć granicę, że są znajdowane w różnym stanie, w różnych miejscach. Następuje też, myślę, eskalacja działań z drugiej strony, czyli ze strony białoruskiej. Coraz bardziej nieprzyjazne i agresywne. Ja nie odnoszę się do tego, co mówił minister, ale powiedziałem, logika sytuacji pokazuje, że takie sytuacje eskalują, rozwijają się i raczej pogarszają niż polepszają, więc w tej chwili...
To ja się odniosę do tego, co mówił pan minister. Pan minister mówił o tym, że z 200 osób, które zostały zatrzymane i gruntownie przebadane przez służby, okazało się, że 50 ma podejrzane powiązania, między innymi terrorystyczne, jakieś powiązania z Rosją, skłonności seksualne również powiązane. Czy to jest częste, żeby aż tak duży procent osób, które są zatrzymane przez służby, Straż Graniczną okazało się takimi trafieniami.
Minister po pierwsze powiedział, że badaniu zostały poddana szczególna grupa, czyli młodych mężczyzn spośród, ja nie pamiętam, ale chyba ponad 1000 osób, które znajdują się w polskich ośrodkach. Więc po pierwsze łatwo byłoby
selekcjonować.
Tak. No więc zostało 200 poddanych, których zapewne wyselekcjonowano w jakiś tam sposób na podstawie wieku, okoliczności. Także powiedziałem, statystyka niewiele tutaj nam mówi, bo próba nie jest, można powiedzieć, losowa, bo gdyby wśród tych 200 osób były, nie wiem, matki z dziećmi i tak dalej, no to by inaczej wyglądało, tak? Natomiast tutaj wygląda, jak wygląda. Te dane, nie ma podstaw, żeby kwestionować prawdziwość tego, co minister, tych informacji, które były pokazywane, zdjęć, które były pokazywane, natomiast to, że fakty są takie, jakie są, to nie znaczy, że ich interpretacja
w jaki sposób pan generał pokazano, ma taką pewność, że nie możemy tego kwestionować? Czy nie wydaje się panu generałowi na przykład to dziwne, że z jednej strony pan minister mówi o tym, że to są osoby szkolone, to są osoby, które ukrywały swoją tożsamość, wyrzuciły swoje paszporty, a z drugiej strony w komórkach mają zdjęcia dekapitacji jakichś osób, mają zdjęcia świadczące o tym, że fałszowały dokumenty. Czy to nie jest... Czy to się trzyma kupy? Bo...
To po kolei. Interpretacja ministra, że są to osoby szkolone, wynika z tego, co przy nich znaleziono. Tak? Także to nie jest coś takiego, że wiemy, że były szkolone, a potem znaleziono, tylko to jest interpretacja, to są wnioski z tego, co przy nich znaleziono. Niszczenie dokumentów, tego typu działania są, powiedziałbym, nagminne w wypadku osób ubiegających się o status przekraczających granice nielegalne. Mieliśmy z tym bardzo często do czynienia. To jest taka próba zawsze zgubienia śladu, uczynienia tej służby przyjmującej jakby bezradną w tym momencie, bo nie ma tych dokumentów. My wiemy, co tam znaleziono przy nich i jeśli pokazywano, była taka prezentacja, gdzie pokazywano zdjęcia, to ja powiem tak, nie zapewne. Przyjmuję, że to rzeczywiście znaleziono. Natomiast interpretacja to jest druga sprawa i do niej miałbym duże wątpliwości, duże zastrzeżenia, dlatego czemu? Że powiem tak, jako były jednak oficer śledczy, bo się tym kiedyś zajmowałem, no to do każdych takich faktów podchodzę z rezerwą i z ostrożnością i wszyscy powinni podchodzić do nich z rezerwą. I wszystko
byłoby
jeszcze bardzo ładnie.
Myśli pan, że zaprezentowano nam je bez weryfikacji? Czy że to było właśnie tylko wstępny ogląd?
Powiedziałem raczej stronniczo, nie bez weryfikacji. Bo tylko przyjęto taki wniosek, z takiej okoliczności wyciągnięto jakiś wniosek i został on przedstawiony. Czy wolno? No wolno, tak. Ale czy on jest trafny? No niekoniecznie. Byłoby to zapewne w grupie takich osób, są tacy, których byśmy nie chcieli, którzy zasługują na to, żeby nie uzyskać ochrony międzynarodowej, żeby ich się, przepraszam, nieładnie mówiąc, postarać pozbyć jak najprędzej.
To jeszcze za chwilkę, pani generał, ale jeżeli oni są rzeczywiście niebezpieczni, czy oni w takim razie powinni przebywać w ośrodkach Straży Granicznej, bo tam przebywają?
No tylko tam mogą przebywać, w ośrodkach zamkniętych na podstawie orzeczenia sądu. Myślę, że taka procedura jest uruchomiona, jeśli są istotne informacje.
Oni wtedy są jakoś oddzieleni od pozostałych uchodźców, którzy zostali, czy migrantów, którzy zostali zatrzymani.
Jak to w tej
chwili
jest wykonywane.
Ale jak było za pana czasów, kiedy
jeśli były wątpliwości co do tego, czy taka osoba właśnie nie jest umownie niebezpieczna, tak? Bo na podstawie różnych okoliczności sąd mógł orzec osadzenie w ośrodku zamkniętym, strzeżonym, no i powiedziałbym, no to takie, no nie więzienie, no nie więzienie, ale w każdym razie pod stałym dozorem, pod strawą, taki swoisty, powiedziałbym, areszt, tak? I myślę, że jeśli rzeczywiście są realne podstawy, to powinna być kolej, tak? Czyli osadzenie w takich ośrodkach, w takim ośrodku.
Pani general, część z tych migrantów, którzy mają kontakt z organizacjami pozarządowymi, relacjonuje, że przebywali na terenie Polski i zostali wypchnięci przez Straż Graniczną z powrotem na teren Białorusi. Jak pan ocenia takie działania Straży Granicznej?
Źle. No, swojego czasu były duże zastrzeżenia wobec Frontexu. Wtedy powołano we Frontexie, to się tak nazywa, oficer do spraw praw podstawowych, czy urzędnik do spraw praw podstawowych, właśnie po to, żeby monitorował i przyglądał się, czy w trakcie działań pod flagą Frontexu nie są dokonywane jakieś nadużycia. I myślę, że to jest tak naprawdę główny powód, na którego minister nie chce Frontexu, ponieważ
to zatrzymajmy się jeszcze, pani generał. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego Frontexu, bo w tej chwili żegnamy się z słuchaczami RMF, ale nie kończymy jeszcze naszej rozmowy. Jesteśmy wciąż w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej rmf24.pl oraz na portalu interia.pl. Nie żegnamy się. Panie generale, więc wróćmy do tego Frontexu. Uważa pan, że powinniśmy skorzystać z pomocy Frontexu?
Bezwzględnie tak, tak jak to zrobiła. Z bardzo podobną sytuacją mieliśmy do czynienia podczas wcześniejszego tak zwanego kryzysu migracyjnego, kiedy na granicy turecko-greckiej pojawiły się tysiące osób usiłujących przedostających się do Europy na podobnej zasadzie, to znaczy to były loty bezwizowe do Turcji, autobusy do granicy, a dalej hajda, idźcie sobie. Tak? Grecja skorzystała wówczas z pomocy Frontexu, czym zapewniła sobie z jednej strony pomoc fizyczną. Dużo z Polski również pojechało wielu funkcjonariuszy do pomocy tam w Grecji.
No, ale właśnie nasze władze mówią, że...
Ale to środki finansowe, bo Frontex...
Władze mówią, że one nie potrzebują... Właściwie tak, Frontex nie dysponuje własnymi ludźmi. Musiałby skorzystać i tak z pomocy naszych sojuszników, prawda, tutaj. I że właściwie oni sobie świetnie radzą, więc po co im Frontex? A jeszcze ma dodatkowo te kłopoty właśnie z własnymi pushbackami.
To jest obliczone na to, że ludzie, którzy niewiele o tym wiedzą, a takich jest zdecydowana większość, że to kupią. Prawda? Dzisiaj minister mówi, to tam taka mała agencja, jakaś taki Frontex. To jest największa agencja unijna, to po pierwsze. Bogata agencja, znaczy ma dużo pieniędzy. Tak pracuje, że skrzykuje się, jak coś się gdzieś dzieje, bo utrzymywanie armii ludzi, darmozjadów, którzy gdzieś tam siedzą umownie w koszarach, jest bez sensu. Jak coś się dzieje, tak powiem, wysyła się wici i w ciągu dosłownie kilku dni w każdym miejscu w Europie mogą pojawić się siły właśnie zorganizowane przez Frontex. To jest jedna rzecz. Ma się wówczas jakby pewną legitymację do tego, że to, co robimy, to nie tylko my tutaj sobie sami coś wymyślamy, ale to jest poddane i pewnej kontroli, nie chcemy tej kontroli, prawda? Nie chcemy tej kontroli. Frontex ma pieniądze. Grecja od razu wyciągnęła rękę po to, bo przecież ogromna ilość imigrantów tam napłynęła do Grecji. Grecja nie miała warunków, oczywiście, żeby ich wszystkich nawet tymczasowo przyjąć. Poszły pieniądze od Frontexu. Frontex finansował ileś działań na granicy greckiej.
Czyli
ale
pan uważa,
Frontex...
że jakby problemem z Frontexem jest to, że po prostu on by kontrolował
kontrolował, a poza tym funkcjonuje tam ten oficer do spraw praw podstawowych, który by się przyglądał, tak? I być może nie wszystko by akceptował, tak najdelikatniej mówiąc.
Czyli pushbacków by właśnie nie akceptował.
No na przykład.
A czy jeżeli chodzi o takie rozkazy dotyczące pushbacków, czy to są wydawane rozkazy, czy mogą one być wydane na piśmie?
Nie, nie sądzę. To są raczej dyrektywy, zalecenia, ustalenia, odprawy.
Skąd funkcjonariusze wiedzą, że mają w ten sposób działać na granicy?
Ja przypuszczam, że jeśli ktoś kiedyś sięgnie do... ministerstwo dało... Ponieważ tak, w ostateczności tą osobą, która dokonuje takiego pushbacku, jest gdzieś funkcjonariusz na dole. Ten najmniej winny.
On sam nie podejmuje tej decyzji, prawda? On sam nie robi tego z własnej woli.
No dobra, ale on to wykonał, tak? No więc, żeby uspokoić sumienie, tak można powiedzieć, to ministerstwo chyba 20 sierpnia bodaj wydało takie rozporządzenie, które jest taką połową readmisji. Znaczy, klasyczna umowa o readmisji to jest w zgodzie z sąsiadem, czyli jeśli ja ustalę, że ktoś przeszedł mi od sąsiada, bo on nie dopilnował, to ja mogę zwrócić temu sąsiadowi taką osobę. I to się dzieje i takie są umowy o readmisji. Natomiast tutaj Białoruś wypowiedziała umowę o readmisji, no więc nie ma komu zwrócić, bo oni powiedzieli, nie, my tego nie stosujemy. Tak? My zawiesiliśmy funkcjonowanie. No więc to jest taka readmisja bez działania drugiej strony, czyli po prostu wypchnięcie.
No i sprzeczna też z międzynarodowymi naszymi umowami.
Że jeśli osoba zgłasza wolę i tak mówi nasza ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, duża, długa i skomplikowana nazwa, że cudzoziemiec składa wniosek. Komu może złożyć wniosek? Jak on jest rozpatrywany? A nie ma tam napisane, jak można nie przyjąć wniosku.
Ale nie odpowiedział pan generał na to pytanie. Kto w takim razie i w jaki sposób to sygnalizuje funkcjonariuszom, że powinni to robić, że powinni tak właśnie działać wobec...
Myślę, że jeśli kiedyś zajrzymy do dokumentacji, to nie znajdziemy takiego przepisu, znaczy takiego zalecenia, to po pierwsze. Po drugie, to rozporządzenie, właśnie ono stworzyło taką furtkę, taki pozór prawnego działania, ponieważ jeśli ktoś przyszedł od drugiej strony, to można go wypchnąć, jakby za granicę.
Ale sam pan powiedział, że funkcjonariusze też wiedzą, że to jest niezgodne. Czy oni mogą się sprzeciwić w takiej sytuacji takiemu rozkazowi, którego nie ma właściwie?
To jest problem. Ja współczuję bardzo tym funkcjonariuszom, którzy czują, że muszą prowadzić jakieś działania, a niekoniecznie chcą, bo oni są w strasznie trudnej sytuacji, są pod ścianą, właściwie nie mają wyjścia, tak? Ale też trzeba pamiętać, że doktryna ślepych bagnetów to została kilkadziesiąt lat temu odrzucona. Myślę, że całą winę obciążam polityczne kierownictwo. nawet nie służbowe, polityczne kierownictwo, bo ono akcentuje, ono wyraża pogląd, ono, można powiedzieć, naciska, tak, wyraża stanowisko i to kierownictwo polityczne tu ponosi absolutnie pełną odpowiedzialność za to, że być może, chociaż nie sądzę, że być może kiedyś będą zadawane trudne pytania.
Panie generale, z ustaleń dziennikarzy śledczych wynika, że właściwie ten proceder, który jakby sprowadzania uchodźców czy też migrantów z Bliskiego Wschodu jest organizowany przy współudziale białoruskich służb. Normalnie jest tak, że przy takich operacjach walki z przemytnikami i tak dalej państwa ze sobą współpracują, prawda? Jak tutaj zakończyć ten proceder bez współpracy z naszym sąsiadem, bez współpracy z Białorusią? Czy to
bardzo
się w ogóle
trudno
da zrobić?
Turcy byli w podobnej sytuacji, to znaczy powiedzieli tak, nasza chata z kraja, chcą przyjeżdżać do nas, to niech przyjeżdżają, chcą iść do Grecji, to niech idą. Przez kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło ten stukilometrowy odcinek granicy pomiędzy Turcją a Grecją, aż nie dostali pieniędzy.
No tak, tylko że my tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską, wcześniej właściwie odcięliśmy Łukaszenkę z innych powodów od pieniędzy. I w tej chwili trochę nasze środki nacisku na Łukaszenkę są ograniczone, więc właściwie co możemy zrobić?
Ale to się o tym tak się interpretuje, myślenie bezzasadnie, że to, o co chodzi Łukaszence, to żeby zdjąć te ograniczenia na niego nałożone.
Czyli
zdejmiecie, odpuścicie... No to my sobie przypomnimy, co powinniśmy robić na granicy.
Czyli jedyną metodą na to, żeby zakończyć to, jest po prostu ustąpić Łukaszence w innych sprawach. Chociażby
w sprawach związanych z wewnętrzną
opozycją.
To jest nic czystego. To jest taka brudna polityka, ale być może staniemy, władze gdzieś staną na... A nie my, bo to nie Polska. No to, te sankcje są... To nie jest tylko polska sprawa. Być może to będzie tak, że Unia nie wiem, ustąpi, tak, ale nie wiem, ja jestem od spraw służbowych, nie od polityki.
Okej, to trzymajmy się tego, bo pan minister Kamiński mówi również o tym, że służby białoruskie dopuszczają się jakichś prowokacji wobec naszych służb. To ma być zresztą jedną z przesłanek, między innymi utrzymania stanu wyjątkowego. Mówi o tym, że podrzucają jakieś dziwne pakunki na granicę, że celują czy mierzą do naszych funkcjonariuszy z broni, że przeładowują broń i tak dalej.
Tak.
Czy takie sytuacje się wcześniej kiedykolwiek zdarzały?
Nigdy. Ja powiem więcej, ubolewam, bo za tych dawniejszych czasów, kiedy sytuacja była normalna, z Białorusinami się dobrze, z służbą graniczną Białorusi dobrze się współpracowało, ale proszę też zwrócić uwagę, że my częściej mówimy w tej chwili i minister też mówi nawet nie o służbie granicznej, tylko o żołnierzach z Białorusi. Mm-hmm. Więc pytanie, czy
tam
służba,
jest wojsko po prostu, to
czy
nie
tam jest,
jest
tak, czy tam, na ile tam jest służba graniczna, a na ile są tam inne służby, inne mundury.
A powiedział pan, że dobrze się współpracowało, to
dobrze
między innymi była współpraca przy, rozumiem, ograniczeniu przemytu i tak dalej, tak?
Czy... Tak, znaczy to był taki, powiedział, dosyć solidny partner nie narzekaliśmy, powiedziałbym. I to taka normalna, codzienna, w takiej normalnej, codziennej działalności. Oni trochę na nas narzekali, my trochę na nich, ale to jest normalne, tak? Jak
panie generale, dzisiaj rządzą...
Ale to też pokazuje, jak ważna przy ochronie granicy jest współpraca obu stron. Jeśli tylko jedna coś robi,
no właśnie dlatego
a druga
pytałam,
nie,
czy jesteśmy w tej sytuacji
To jest kompletnie inna sytuacja. To lewy, powiedziałbym, to wiele spraw lewy.
Panie generale, dzisiaj rządzący mówią, że sprawa bezpieczeństwa granicy, no to właściwie jest taka sprawa kluczowa i że jeżeli chcemy bronić granic, musimy się godzić z tym, że uchodźcy będą no właśnie stawiani w takiej sytuacji, w jakiej są stawiani, tak? Że na przykład zdarzają się sytuacje, kiedy zamarzają w lesie. Czy to jest rzeczywiście taka sytuacja bez wyjścia? Czy nie sposób bronić polskiej granicy bez doprowadzenia do tragedii?
Myślę, że ten grecki przykład, grecko-turecki pokazuje, że wtedy, kiedy szły naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi przez tę granicę, nie było pushbacków, tak? My tu mamy być może brutalnie, być może zima nadchodząca zatrzyma, ograniczy sytuację, bo po prostu nikt nie będzie próbował przekraczać granicy. Natomiast nie, to jak jeśli ktoś znalazł się na terytorium Polski, to jest to, to robi się to nasza odpowiedzialność. I być może trzeba zagryźć zęby, no ale kwestia rachunku wartości, tak?
Czyli powinni być po prostu przyjmowani do ośrodków, powinna być rozpoczęta procedura sprawdzenia.
Myśmy się kiedyś, przepraszam, nieładnie mówiąc, wypieli na wszystkich innych, wypieli na południe, na Grecję, kiedy i przez Morze Śródziemne dziesiątkami tysięcy szli ludzie, jak nas poproszono, słuchajcie, pomówcie nam, tak, bo my już nie damy rady, to powiedzieliśmy, nasza chata z kraja. Być może władza w tej chwili się obawia, że jeśli zachowamy się przyzwoicie, tak, i poprosimy potem o pomoc, no to powiedzą nam to samo, co myśmy kiedyś powiedzieli.
Znaczy władza chyba w ogóle nie dopuszcza tego, że mogłaby tutaj ustąpić. Pan premier Morawiecki mówił wprost, że ani kroku w tył nie zrobimy.
Ale pan premier Morawiecki zapewniał, jak to udzielamy, jak znaleziono tam jakieś osoby, jak je otoczono opieką i że u nas w ogóle będzie... To taki przekaz jakby zupełnie w drugą stronę, bo on mógłby sugerować, nie, mamy, jesteście chorzy, jesteście wyczerpani, otoczymy was opieką, zaopiekujemy. No, taki był przekaz parę dni temu przecież.
A czy lekarze i dziennikarze według pana powinni, to właściwie trochę powinnam oddzielnie o to zapytać, ale już zapytam razem, powinni być dopuszczeni
ja
na granicę?
Na początku, że stan był wprowadzony, że nie ma takich działań służbowych, które są wykonywane, które nie mogłyby być wykonywane bez tego stanu wyjątkowego. No to dlaczego został wprowadzony w takim razie, tak? No, myślę, a wnioski niech sobie ktoś wyciąga, po to, żeby panować nad przekazem informacyjnym. To
czyli
jest
żeby
cel.
Nikt nie patrzył po prostu na ręce Straży Granicznej,
również
wojsku.
Z tego powodu między innymi nie jest wprowadzany Frontex, bo by patrzył na ręce. Tak? Do pewnego zakresu to jest tak, życie nie jest piękne, życie czasami jest brutalne i brudne. W pewnym zakresie to nawet takie nieformalne działania, to by to pewnie przymknięto oko. Tak? Nie dostrzeżono by, że coś takiego się dzieje, ale skala oczywiście zmienia sytuację i w tym momencie nie ma tu wyjścia chyba.
Panie generale, czy w tej sytuacji, kiedy właściwie tak ogromne siły Straży Granicznej, a też innych służb zostały rzucone na granicę, czy to oznacza, że na innych granicach w tej chwili trwają jakieś złote żniwa dla przemytników papierosów, alkoholu, nielegalnych, właśnie przemytu paliw i tak dalej?
Myślę, że nie, dlatego, że ten przemyt jest wykrywany nie ilością, a jakością pracy i technologią pracy. Tak? I do tego nie potrzeba dziesiątków czy setek funkcjonariuszy, tylko trzeba tych kilku, którzy tam pewnie pracują i którzy prowadzą sprawy. Myślę, że tutaj się wiele nie zmieniło, jeśli chodzi o rezultaty, a poza tym nie tylko
czyli
my
tym się nie musimy przejmować.
Ja bym się tym
mamy wiele innych
przejmował.
Rzeczy, którymi możemy się martwić, ale tym akurat jednym według pana generała nie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Żegnamy się już z naszymi słuchaczami.
Dziękuję.
Zapraszam w przyszłym tygodniu.
Do widzenia.
Dziękuję.